Senacie odbyła się debata nad rządowym projektem uelastyczniającym czas pracy. W dokumencie znalazł się zapis umożliwiający wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy. Ma to być uzasadniane przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Regulacja według autorów ma pomóc w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki w czasie jej spowolnienia. Przeciwni nowym rozwiązaniom są politycy PiS-u, a także związkowcy. Senator Grzegorz Bierecki podczas debaty zwrócił uwagę, że u pracodawców będących osobami fizycznymi regulacje z ustawy znajdą się bezpośrednio w umowie o pracę, co będzie niekorzystne dla pracownika.
Z danych statystycznych wynikałoby, że około 75% pracowników w Polsce zatrudnionych jest w tych małych zakładach, małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie będzie to wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. I obawiam się oczywiście, to już nie jest to komentarz do pytania, obawiam się, że pracodawcy mogą nadużywać swojej dominującej pozycji w stosunku do pracowników i wymuszać w umowach o pracę niekorzystne rozwiązania.
Senator Stanisław Kogut podkreślał, że Polska jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zwrócił uwagę, że rządowa nowelizacja łamie międzynarodowe prawo.
Czas tygodniowy z godzinami nadliczbowymi jest 48 godzin i najdłuższy czas rozliczeniowy jest 4 miesiące. Tu jest także łamana konwencja 135, numer 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. I drodzy Państwo, no naprawdę się nie czarujmy, że nie idzie ta cała nowelizacja kodeksu pracy w kierunku pracodawców. Związki się traktuje naprawdę niepoważnie.
Przypomnijmy, 3 centrale związkowe zagroziły strajkiem i demonstracjami, jeżeli rząd nie wycofa się z wprowadzenia ustawy. Do protestu może dojść we wrześniu w stolicy. Rozważany jest też strajk generalny. W Warszawie odbyła się debata o przyszłości energetyki jądrowej w Polsce. Głównymi tematami okrągłego stołu o przyszłości atomu w Polsce były przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz jej koszty i efekty dla gospodarki narodowej. Uczestnicy debaty dyskutowali o tym, na ile uruchomienie elektrowni w zapowiadanym terminie, czyli w 2024 roku, jest możliwe oraz jak dużych wymagać będzie nakładów i na ile realne jest zaangażowanie polskich firm. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma mieć moc około 3000 MW, natomiast ostatecznie projekt atomowy zaplanowano jako 2 elektrownie o łącznej mocy 6000 MW. To dobrze, że zaczynamy merytorycznie rozmawiać na temat energetyki jądrowej w Polsce, akcentuje poseł i profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Do tej pory to, co się stało w Sejmie, to były wybitnie tylko i wyłącznie decyzje polityczne. To Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym zadecydowała bez jakichkolwiek analiz gospodarczych, że trzeba rozwijać w Polsce energetykę jądrową. Natomiast równocześnie jest to w kłosie przyjętego przez obecny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjętego pakietu klimatyczno-energetycznego, który zmusza nas do tego, aby mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, a w związku z tym zmusza nas do tego, aby blokować własne zasoby energetyczne unikatowe, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny. Zmusza nas do tego, aby składować dwutlenek węgla w pokładach geologicznych. Zmusza nas do tego, aby ceny energii rosły niezwykle mocno w Polsce.
Ze względu na specyfikę i przewidywane koszty przedsięwzięcia, szacowane dotąd na około 50 miliardów złotych, jak również brak doświadczeń w Polsce w realizacji tego typu inwestycji, projekt pierwszej elektrowni atomowej wzbudza w kraju wiele kontrowersji. Odpowiedzialna za jego przygotowanie i realizację spółka PGE EJ prowadzi obecnie postępowanie zmierzające do wyłonienia inżyniera kontraktu. W październiku spodziewany jest wybór doradcy technicznego, który będzie wspierał PGE EJ na każdym etapie przygotowań i samych prac. Równocześnie od wiosny trwają badania środowiska i lokalizacyjne. Projektem programu jądrowego zajmowało się także kierownictwo Ministerstwa Gospodarki. Wedle zapowiedzi resortu dokument powinien trafić do konsultacji międzyresortowych jeszcze w lipcu. Przestarzała technologia, uzależnianie się od samych technologii i źródeł jądrowych niepochodzących z naszego kraju i otworzenie Polski na składowanie odpadów pojądrowych, to będzie nas czekać, jeżeli dalej ślepo będziemy podążać w kierunku rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Polsce, podkreśla profesor Jan Szyszko.
To, co się dzieje z energetyką jądrową, to jest wymuszenie na Polsce tego, aby dostać drogą technologię jądrową, aby dostać obcą technologię, aby uzależniać nas od importu paliwa jądrowego i równocześnie, aby otworzyć Polskę na składowanie odpadów pojądrowych. Z mojego punktu widzenia, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, wprowadzanie energetyki jądrowej w Polsce jest totalnym bezsensem, a to z tego powodu, że nasze bezpieczeństwo energetyczne powinniśmy budować nie na bazie obcych technologii i od nich się uzależniać, ale na bazie własnych, unikatowych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny i węgiel brunatny. Mamy świetną naukę, świetnych naukowców, rozwój nauki idzie w tym kierunku, aby dopracowywać czyste technologie spalania węgla i to jest nasza przyszłość, to jest nasze bezpieczeństwo.
Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której poparł polityczny kompromis z rządami w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20. Kompromis przewiduje m.in. możliwość przesuwania niewykorzystanych środków z roku na rok oraz przegląd budżetu na półmetku. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest konieczna, by uzgodniony w lutym przez przywódców państw unijnych budżet wszedł w życie. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Był to dokument trzech grup politycznych: Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów oraz ALDE. Przypomnieć należy, że jakiś czas temu deputowani domagali się budżetu korygującego, odpowiadającego wcześniejszemu zobowiązaniu politycznemu. Odrzucili tak zwane polityczne porozumienie. Teraz to polityczne porozumienie jest. Większa elastyczność to ważny postulat, który pozyskano w dokumencie. Ponad 470 posłów opowiedziało się za przyjęciem rezolucji, 193 było temu przeciwnych, a 42 wstrzymało się od głosu. Wynik głosowania komentuje europoseł Mirosław Piotrowski.
Parlamentowi Europejskiemu chodziło o jeden najważniejszy zapis dotyczący, czy też zgodę państw członkowskich na dołożenie się do tegorocznego deficytu, który opiewa na 11 miliardów euro. I w drodze kompromisu udało się uzgodnić, że 7 miliardów 300 milionów euro zostanie dodane w tym roku, a kolejną brakującą sumę będzie negocjować prezydencja litewska i to jest najważniejszy zapis, czyli państwa Unii Europejskiej, które płacą najwięcej do budżetu, zgodziły się dołożyć 7 miliardów 300 milionów euro, ale mamy nadal poważny deficyt.
Jak finalnie zakończy się sprawa wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, dowiemy się we wrześniu. Charakterystyczną sprawą w unijnych instytucjach jest to, że proces ustalania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 przebiega w Unii Europejskiej w perspektywie długoterminowej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Parlament Europejski poparł dziś także wycofanie z rynku 900 milionów pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Celem tej operacji jest podwyższenie ceny pozwoleń, które dalece odbiegają od oczekiwań sektora energii odnawialnej. Przyniesie to poważne podwyższenie kosztów dla wszystkich gałęzi przemysłu energochłonnego i elektrowni opartych na węglu. Dzięki tej szkodliwej decyzji Parlamentu Europejskiego kryzys w Europie będzie trwał dłużej, podkreśla europoseł Konrad Szymański.
To jest jedna z najbardziej szkodliwych gospodarczych decyzji tego parlamentu w tej kadencji. To oznacza, że Europa z kryzysu będzie wychodziła dłużej. Odbudowa miejsc pracy, odbudowa bazy przemysłowej będzie dużo bardziej utrudniona, w szczególności w konkurencji globalnej. To jest bardzo nieodpowiedzialna decyzja. Niestety część posłów dało się nabrać na pseudokompromis, który podsunięto nam dzisiaj do głosowania, który w istocie nie różni się niczym od starej, odrzuconej propozycji. Są tam jakieś dodatki, które nic nie wnoszą z prawnego punktu widzenia. I to jest bardzo smutne, że posłowie dali się sprowokować do zmiany swojego stanowiska sprzed 2,5 miesiąca, które to stanowisko było poprawnym.
Przyjęty dokument jest także niekorzystny dla Polski, dodaje europoseł.
To oznacza podwyższenie cen energii, wyższe koszty działalności gospodarczej, w szczególności w przemyśle energochłonnym. To oznacza utratę konkurencyjności, potencjalną utratę miejsc pracy. Skutki gospodarcze polityki klimatycznej Unii Europejskiej są naprawdę bardzo, bardzo niedobre już dzisiaj, a zaostrzanie jej w dobie kryzysu jest skrajną nieodpowiedzialnością.
Egipska armia wysłała pojazdy opancerzone przed siedzibę telewizji państwowej w centrum Kairu, poinformowały źródła w siłach bezpieczeństwa. Wojskowi, jak pisze agencja Associated Press, są też obecni w newsroomie i monitorują nadawany program. W studiach pozostał jedynie personel zatrudniony przy nadawaniu programu na żywo. Inni pracownicy opuścili budynek. Egipt przygotowuje się na wygaśnięcie 48-godzinnego ultimatum, jakie egipska armia postawiła w poniedziałek rywalizującym politykom. Wojskowi zażądali, by do środy politycy przygotowali plan przezwyciężenia obecnego kryzysu, a nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na zachodzie i Pomorzu i na południowym wschodzie, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna na wybrzeżu i na północnym zachodzie od 20 do 25 stopni, na pozostałym obszarze Polski od 25 do 30. Wiatr słaby na zachodzie zachodni, na wschodzie przeważnie z kierunków wschodnich i południowych. W rejonach burz wiatr dość silny i silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie jutro 1008 hektopaskali. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.